Trybuna. Dzień dobry Państwu, za konsoletą Mariusz Siuda, przy mikrofonie Piotr Tomczyk. Witam Państwa w programie Wolna Trybuna. W Wolnej Trybunie każdy ma możliwość swobodnego wyrażania opinii na dowolny, wybrany przez siebie temat. W programie nie ma żadnej cenzury, obowiązują normy kultury. Telefon do naszego studia 618-654-654. Przypomnę jeszcze swój adres mailowy piotr.tomczyk@radiopoznan.fm. A na dziś proponuję rozmowę o ekologii. Czy Polska jest największym trucicielem świata? Czy przez Polaków podnosi się temperatura na Ziemi? Czy za emisję CO2 powinniśmy płacić kary? I jeszcze jeden ważny temat, częściowo tylko związany z ekologią, Bogu chwała. Właśnie tam już za kilka minut rozpocznie się mecz Lecha Poznań ze Stalą Stalowa Wola w Pucharze Polski, 1/8 finału Pucharu Polski. I będziemy się też właśnie dlatego z Bogu chwałą co jakiś czas łączyli. Rozpoczynamy w takim razie od ekologii. Piłka nożna na razie czeka. Chociaż to się wiąże, bo jednak piłkarze niszczą trawę, biegają po boisku, depczą ją, także ja nie wiem, czy ekolodzy w związku z tym lubią piłkę nożną, czy też nie. Może grają na sztucznej trawie, no ale to zostawmy, może wrócimy jeszcze do tego tematu. Trwają spory, tak samo wśród naukowców, jak i wśród zwykłych zjadaczy chleba, w jakim stopniu człowiek powoduje zmiany klimatyczne, zwiększa upały na Ziemi. Tutaj opinie są bardzo różne, natomiast ja, tak żeby włożyć kij w mrowisko na samym początku, przypomnę, że jeśli wierzyć naukowcom, to na Ziemi bywało już kiedyś znacznie cieplej. Chodzi konkretnie o czas około kilkudziesięciu, czy nawet 100 milionów lat, gdy na Ziemi rządziły dinozaury. Temperatura była wyższa i to znacznie. Podobno zniknęły czapy lodowe na biegunach, średnia temperatura wody w oceanach osiągała 35 stopni, a stężenie dwutlenku węgla było wtedy pięciokrotnie wyższe niż teraz. I to, proszę Państwa, mimo tego, że dinozaury nie miały jakiejś wielkiej produkcji przemysłowej, elektrowni, kopalń, hut. Więc pytanie, co to się działo, dlaczego tak duże było stężenie dwutlenku węgla, dlaczego było tak gorąco, a później się oziębiło i teraz jest znacznie zimniej. Może odbierzmy na początek pierwszy telefon, a później zobaczymy, co na stadionie. Halo, halo.
Witam, Jacek z Kościana z tej strony.
Dzień dobry, panie Jacku.
Ja troszeczkę jestem zdziwiony, bo mam mieć dowolny temat,
dowolny.
A tu masz od razu ekologię mi rzucasz.
Panie Jacku, dowolny temat. Pan może mówić o ekologii, o piłce nożnej również bez... Dowolny wybór, tak.
W ramach tylko tych ruchów, jakie mamy, ekologia lub...
Nie, może pan również o tajlandzkim malarstwie, temat jest dowolny. Także to od pana zależy oczywiście.
No dobra, rozumiem. Bo to tak wyszło dla mnie, że masz dowolny temat, ale ten jest ważny.
Nie, to tylko taka propozycja oczywiście. Panie Jacku, no proszę bardzo, dobra. Jedziemy.
Nie, ja po prostu jestem stałym słuchaczem, wiesz, i tak badam co, gdzie, jak, a jesteś nową audycją, twoja audycja jest nową audycją, w sumie to muszę się dowiedzieć.
Słusznie, warto wiedzieć, tak.
Pozostali słuchacze też może nie wiedzieli, więc ja jestem tym takim rozpoznawczą.
Dobrze, panie Jacku.
Trzymajcie się na razie.
Dziękuję bardzo. To może w takim razie w związku z tym, że jeszcze mecz się nie rozpoczął, jeśli chodzi o ekologię, zacznijmy tak bardzo grzecznie, sympatycznie, no bo w końcu cóż moglibyśmy mieć przeciwko ekologii? Chyba każdy z nas popiera na przykład zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza, segregację śmieci, a śpiewają o tym nawet dzieci. Posłuchajmy. Rozkołysaliśmy się przy opowieści o tym, że cały świat jest w naszych rękach, a przynajmniej, że jakoś możemy pomóc na przykład klimatowi. Ale spróbujmy odebrać pierwszy telefon. Wolna Trybuna, słucham.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z tej strony Alonso Murnik. Ja dzwonię nie z Poznania, ale z Twittera.
Tak,
słuchamy. Jestem na antenie?
Tak, tak, właśnie wszyscy pana słyszą.
Dzwonię dlatego, że mój kolega forfiter polityczny napisał w Twitterze jakiś czas temu, że jak zadzwonię, to się bardzo ucieszy.
Znany, tak,
chciałbym,
tak.
Żeby się ucieszył. A wracając do tematu, który dzisiaj, Piotrze, poruszasz, to chciałem... Może inaczej, podzielam twoje zdanie na temat tego, że czasami Ziemia się po prostu moim zdaniem też otrząsa, tak jak się otrząsnęła z dinozaurów, tak myślę, że otrząśnie się z nas. No i co? I sobie to sama wyczyści. Nie przeceniałbym wpływu człowieka na losy tej Ziemi. Wydaje mi się, że sama natura nam co jakiś czas pokazuje, jak silna jest, i to, co się dzieje przy okazji chociażby wybuchu wulkanów, pokazuje nam miejsce w szeregu. Natomiast chcę powiedzieć o tym, jako że jest to ta prawa strona radia, że bardzo złą robotę robi lewactwo tej całej akcji Chronimy Ziemię. Wydaje mi się, że tutaj wręcz pojawił się kult Matki Ziemi, który ma zastąpić oczywiście te właściwe pojmowanie świata, tak? Pojmowanie tego, kto nami rządzi, kto zasługuje na miejsce i na wyznawanie naszej wiary.
Tu się wtrącę. Wtrącę się na chwileczkę, bo mam takie wrażenie, że w tej sprawie dominują emocje, a dane, na przykład twarde dane matematyczne dotyczące emisji są mniej istotne, a wszyscy próbują na poziomie emocjonalnym dyskutować ze sobą.
I szantażowanie przez jakąś małą Gretę i co wy żeście zrobili i tak dalej, no to jest wywoływanie emocji. No i my trochę przymuszeni, wydaje mi się, tymi zawołaniami, tymi emocjami, jako że z natury człowiek jest dobry, to staramy się na poziomie tych emocji reagować niestety, bo zawsze u nas to będzie silniejsze. Natomiast te twarde dane, o których wspomniałeś, ja też nie wiem, które to są te twarde dane, no bo umówmy się, że jedna strona jest uzbrojona w te dane, natomiast druga strona mówi, no w sumie rzeczywiście coraz więcej tego plastiku, coraz brudniejsza woda i tak dalej, i tak dalej, i podajemy się im. Brakuje rzetelnych danych z drugiej strony, przynajmniej mnie brakuje, być może za mało jestem w nie wyposażony z własnej winy, a nie do końca jestem o tym przekonany, dlatego że zdaje się, że jednak jedna strona jest tutaj tym, który uderza biczem, a druga tylko te razy dostaje. Takie mam zdanie.
Ja mam wrażenie, że ciągle jednak istnieją naukowcy, którzy przeprowadzają rzeczywiste badania, a nie tylko symulowane. Że to nie jest tak, że wszystkie badania są na zamówienie czyjeś i wyniki są znane, zanim badanie zostanie przeprowadzone. Kiedyś dawno temu rzeczywiście był taki incydent z fałszowaniem danych na temat temperatury lodowców.
Tak, sprawa Gora na przykład w Stanach, tak, gdzie okazało się, że dane były fałszowane, te wszystkie Noble przyznawane, potem okazało się na sfałszowanych danych, ale też ośrodki naukowe, które zdominowane są przez lewaków, tak? I tutaj nie ma obrony, te duże ośrodki naukowe są zupełnie zdominowane przez tylko jedną stronę sporu, a spór klimatyczny wpisuje się w spór ideologiczny tak naprawdę.
Otwiera się pole dla uczciwych naukowców, którzy rzeczywiście będą badali tak, jak się rzeczy mają, prawda?
A oczywiście, tylko że granty idą wiadomo gdzie, prawda?
No właśnie, to jest problem.
No i to jest problem. Naukowiec sam może być genialny, natomiast na dzisiejszym poziomie rozwoju świata, uzbrojony w odpowiednie narzędzia, nie uzbrojony tak naprawdę w środki finansowe, pozostaje trochę bezradny. Nie tylko nie ma możliwości przebicia się do mainstreamu, ale również nie może przeprowadzić rzetelnych badań, gdyż one wymagają nakładów i to wysokich finansowych, po prostu. Także tutaj jest duża rola sponsorów, po prostu tych, którzy mają gdzieś to, ja wiem, może bardziej takie ludzkie spojrzenie, a nie patrzenie na interes ideologiczny, tylko rzeczywiście...
No właśnie, kto ma finansować badania? To jest ciekawe zagadnienie. Ja myślę, że będziemy jeszcze do tego wracali. Dzięki serdeczne za ten telefon. Ja teraz patrzę, czy mamy już jakieś meldunki z Bogu Chwały. Chyba jeszcze nie.
A tam wasz Leszek dzisiaj przegrać chce, tak?
Tak, mamy... Halo. Mamy właśnie jakieś niespodziewane informacje z Bogu Chwały. Halo.
Tam Witam serdecznie, Grzegorz Hałasik. Mecz Pucharu Polski 1-8, Lech Poznań gra w Boguchwale ze Stalą Stalowa Wola. 4. minuta spotkania, 1-0. Lech Poznań już prowadzi, już na początku spotkania Kolejosz otworzył wynik tego meczu. Zaraz powiem o bramce, bo teraz mamy kolejne zagrożenie pod bramką gospodarzy, bo to właśnie tutaj Stal Stalowa Wola w podrzeszowskiej miejscowości jest gospodarzem, bo to jest rzut rożny dla Lecha Poznań. Z prawej strony, patrząc w kierunku bramki, Puchacz z Amaralem rozegrali piłkę. Teraz przed pole karne Amaral do Tiby. Tiba nie uderza z dystansu. Mnóstwo piłkarzy przed nim, chciał odegrać z powrotem na prawą stronę do swojego rodak, do Amarala, no ale ten do piłki nie dochodzi i szansę ma na wyjście z kontrą zespół gospodarzy, ale szybko przyjmuje piłkę w środku Jakub Moder, chociaż teraz wycofuje na własną połowę do Tomasza Dajewskiego i poznaniacy będą budować atak pozycyjny z własnej połowy boiska niemal sprzed własnego pola karnego. Bramka dla Lecha w 2. minucie spotkania. Od początku poznaniacy tutaj starali się narzucić swój styl, ale też bez jakichś przesadnych ataków, tylko spokojnie zapoznać się z tą ciężką murawą, która naprawdę jest tutaj w złym stanie. Tu do końca ważyły się losy tego spotkania, ale mnóstwo pracy wykonano w Boguchwale, żeby ten mecz na tej wczoraj posypanej przez śnieg murawie dzisiaj mógł się odbyć, a także sporo lodu jest na tej trawie. Zatem poklepana piłka przez poznaniaków przed polem karnym. Jeszcze tam Marchwiński odegrał piłkę do Puchacza, który z lewej strony wszedł w pole karne i z bardzo ostrego kąta uderzył z lewej strony lewą nogą w kierunku bramki gospodarzy i Krystian Kalinowski mógł tylko patrzeć, jak obok niego piłka po ładnym strzale Puchacza wpada do bramki. Zatem Tymoteusz Puchacz wyprowadził poznaniaków na prowadzenie, no i to teraz Lech spokojnie sobie cały czas piłkę rozgrywa, jest zdecydowanie częściej przy piłce, a gra tutaj się toczy o awans do ćwierćfinału Pucharu Polski, a tylko jedno spotkanie decyduje o awansie do kolejnej rundy Pucharu Polski. Zatem dzisiaj poznamy tego, który właśnie w ćwierćfinale zagra i będzie czekał na swojego rywala w losowaniu. Na razie od tych pierwszych minut bliżej Lech. Szybciutko jeszcze o składzie Lecha Poznań, bo tutaj troszeczkę namieszał, ale o tym za chwilę, bo jest szansa dla drużyny ze Stalowej Woli. Strzał, gol! Nie ma obok słupka, ale to było naprawdę groźne uderzenie Michała Fidziukiewicza. Muszą też poznaniacy uważać, że jak z kontrą ruszy zespół gospodarzy, a to był strzał w kierunku bramki drużyny Kolejorza. Rzucił się we właściwą stronę Miki van der Kart, ale jednak to uderzenie było niecelne. Ja siedzę za bramką, proszę mi wierzyć, takie nietypowe mam miejsce do komentowania tego spotkania i dokładnie na wprost siebie widziałem tego strzelającego Fidziukiewicza i ta piłka naprawdę zmierzała w kierunku bramki, ale jednak ten lot nie był aż tak precyzyjny i obok słupka bramki poznańskiego Lecha, zatem było gorąco, serca zabiły, ale to Lech cały czas prowadzi 1-0. Van der Hart w bramce Lecha, dalej Kostewicz, Stromarkowicz, Dejewski, Kamiński, Amaral, Moder, Tiba, Puchacz, Marchwiński, Gytkier, 2 17-latków w wyjściowym składzie Lecha Poznań. Widać, że tutaj wobec też kontuzji Gumnego, Jóźwiaka, troszeczkę trener Dariusz Żuraw dał pograć tym młodszym zawodnikom, także ci, którzy ostatnio grali w podstawowym składzie w Ekstraklasie, czyli Rogne, Szatka, Muchar, Jeftić, też dzisiaj na ławce rezerwowych ci zawodnicy. Rogne nawet nie przyjechał do Stalowej Woli, bo jeszcze przecież mecze ligowe Lech Poznań ma do rozegrania w tym sezonie. Jeszcze popatrzmy na ten rzut wolny, bo to jest rzut wolny dla gospodarzy. To jest wrzutka na pole karne i to będzie zamieszanie przed bramką. Musi bronić Van der Hart, nie pewnie wybija piłkę przed siebie, ale nie ma tam skutecznej dobitki. A zatem Stal wcale się nie przestraszyła, że przegrywa z Lechem od początku spotkania. Wcale nie daje Lechowi przejąć kontroli nad tym spotkaniem, bo po golu dla Lecha Poznań wydawało się, że Lech sobie spokojnie, ekstraklasowo będzie klepał piłkę w środku pola, a tu mieliśmy już 2 razy gorąco przed bramką poznańskiego Lecha. Ale to Kolejorz prowadzi 1-0 ze Stalą Stalowa Wola w Boguchwale. 8. minuta spotkania. Za kilkanaście minut usłyszymy się ponownie.
I wróciliśmy do naszego studia. Piłkarze Lecha Poznań skutecznie niszczą trawę w Boguchwale, ale jednak, gdyby porównać skalę tych zniszczeń, których tam dokonują, no to chyba znacznie większe zniszczenia powodują uczestnicy szczytu klimatycznego w Madrycie, w którym podobno łącznie weźmie udział około 30 tysięcy osób. I te osoby dotrą tam samolotami, bo przecież wpław nikt z Ameryki nie będzie płynął. Greta Thunberg podobno próbowała tam poruszać się właśnie pomijając samoloty, ale zrezygnowała z tego pomysłu. Uczestnicy właśnie tych konferencji często pomijają ten aspekt. To znaczy, jak bardzo loty samolotami tych tysięcy, dziesiątek tysięcy ludzi wpływają na nasz klimat, a przynajmniej na emisję, bo jeżeli nie na klimat, no to przynajmniej na emisję na przykład dwutlenku węgla czy innych znacznie groźniejszych gazów. Posłuchajmy może, z jakim nastawieniem poleciał na szczyt klimatyczny premier Mateusz Morawiecki.
koszt transformacji musi być sprawiedliwie rozłożony i nasze postulaty muszą również być wypełnione, żebyśmy mogli mówić o kolejnych redukcyjnych celach, jeśli chodzi o emisję CO2. Mamy swój bardzo trudny, charakterystyczny tylko dla Polski ze względu na naszą zależność od węgla punkt startu i ten punkt startu musi być uwzględniony.
Polska nie jest tutaj w wygodnej sytuacji ze względu na energetykę, specyfikę polskiej energetyki. Opieramy się na węglu. No, ale posłuchajmy może słuchacza. Wolna Trybuna, słucham.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja tak o niszczeniu środowiska naturalnego i tak dalej, może nie o murawie, ale też tak, o takich niszczycielach, które niszczą na polach uprawy i są przenosicielem choroby. Może któryś ze słuchaczy by się ustosunkował, bo tam ekolodzy też się wtrącają do tej sprawy. Odnośnie chodzi mi o dziki i o ASF. Jakaś tutaj opinia słuchaczy, że tak powiem, z Wolnej Trybuny. Może ktoś tam się wypowie.
Może ktoś się wypowie.
Bo wysłyszałem, że w Poznaniu też gościły tam w jakimś przedszkolu, nawet do dzieci zamiast Mikołaja przyszły dziki, więc
tak.
Się robi z tymi dzikami. Pozdrawiam. No,
dziękuję serdecznie. Ciekawy temat, bo ja całkiem niedawno właśnie ze zdziwieniem usłyszałem taką informację, że co prawda odstrzał coroczny wynosi 80 tysięcy dzików, a i tak populacja dzików systematycznie wzrasta. Kolejny słuchacz. Wolna Trybuna, słucham. O, jeszcze raz. Wolna Trybuna, słucham.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak możemy mówić o tym klimacie tak naprawdę, jak wszystkie porty lotnicze prześcigują się, kto więcej samolotów wypuści tak naprawdę. I wszyscy zwolennicy w obronie klimatu niech zaczną od siebie. Ile razy latają na wakacje? Nie wezmą rowerkiem, nawet do sklepu podjadą samochodem. Mało tego, ile razy dziennie biorą prysznic, to też ma znaczenie. To wszystko, energia tak naprawdę, musi podgrzać wodę.
Tak.
Nie każdy od siebie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To jest chyba też nawiązanie do tego tematu 30 tysięcy osób, które weźmie udział w szczycie klimatycznym w Madrycie. Potężna ilość. Potężne emisje. No właśnie, a jak wyglądają te emisje w Polsce? Jeśli wierzyć tutaj oficjalnym statystykom, to w 2018 roku Polska wypuściła do atmosfery 322,5 miliona ton dwutlenku węgla. Jak Państwo myślicie, czy jesteśmy największym trucicielem w świecie, jeśli uznamy w ogóle, że dwutlenek węgla jest gazem trującym oczywiście, czy też nie? Co ciekawe, okazuje się, że największym są Chiny. Chiny emitują ponad 8 miliardów ton dwutlenku węgla, USA prawie 5 miliardów. Może w takim razie Polska jest największym emitentem w Europie. Okazuje się, że też nie. A kto jest największym emitentem dwutlenku węgla w Europie? Jak Państwo myślicie? Ale może posłuchajmy kolejnego słuchacza. Wolna Trybuna, słucham?
A tak jeszcze raz. I tak naprawdę pójdźmy jeszcze na to. Teraz Unia mówią, że pracownik nie może mieć takiej takiej temperatury w biurze. Wszyscy montują klimatyzatory. Wszyscy po prostu tak samo w sklepach. Kiedyś była jedna lodówka, dzisiaj jest kilka lodówek. Każdy sklep musi mieć klimatyzator, bo inaczej by się wszystko ugotowało od tych lodówek. Tak naprawdę tempo życia wymusza na nas tak naprawdę ten klimat, niszczenie tego klimatu. I tego już się nie da cofnąć. I tak naprawdę nie da się tego cofnąć. I te różne wymyślanie bzdurnych przepisów, to tylko będzie bicie pieniędzy bogatym tak naprawdę.
Dziękujemy za tę opinię. Co jest ciekawe, nie da się tego cofnąć, mówi nasz słuchacz. Natomiast tak jak już tutaj przed chwileczką wspominałem, emisja w Polsce wynosiła w tym roku, to znaczy w 2018 roku 322,5 miliona ton dwutlenku węgla. A ile wynosiła przed końcem lat 90? Prawie 500 milionów. Czyli można powiedzieć, że patrząc przez te ostatnie tam 30 lat, udało się jednak ograniczyć emisję. A wracamy w takim razie do pytania, kto najwięcej emituje w Europie? Okazuje się, że nie Polska. Polska 322,5, a na miejscu pierwszym 726 milionów ton dwutlenku węgla Niemcy. Niemcy, czyli no, tutaj kraj przedstawiany jako obrońca ekologii, który właśnie rezygnuje z węgla podobno. W rzeczywistości jednak nie rezygnuje, ale przynajmniej takie są opinie. Posłuchajmy może jeszcze kolejnego słuchacza. Wolna Trybuna, słucham.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja chciałem powiedzieć, że wszyscy tutaj mówimy o zanieczyszczeniu środowiska na Ziemi. Natomiast ja polecam stronę www.flightradar24.com. To jest taka strona, która można, po której można śledzić samoloty pasażerskie na całym świecie. I sugeruję sobie odpalić tą stronkę i zobaczyć, ile samolotów lata nad nami. I o tym się nie mówi, że to zanieczyszczone jest też powietrze na górze. Wiem, ile taki samolot spala z paliwa w ciągu tam minuty, godziny i tak dalej.
No nie wiem, tak.
No właśnie. Mhm. No to jak one zabierają ileś tam ton paliwa, no to wszystko ląduje w atmosferze. No więc ja myślę, że tutaj też trzeba byłoby się ewentualnie takim przyjrzeć temu.
Tak, od lat się mówiło właśnie o tym, że i samoloty, i rakiety kosmiczne, które niszczyły w ogóle powłokę ozonową nad Ziemią, że to były właśnie te urządzenia, które w największym stopniu niszczyły nam tutaj środowisko. Ale, co ciekawe, elity najczęściej korzystają z tego typu środków lokomocji, w związku z czym można powiedzieć, że to ci, którzy też na przykład latają do Madrytu, te 30 tysięcy osób, no w większym stopniu się przyczyniają do zwiększenia zanieczyszczeń niż te osoby krytykowane przez nich, na przykład takich jak my, że zbyt intensywnie oddychają i emitują dwutlenek węgla, prawda?
Dokładnie, więc mówię www.flightradar24.com.
Słuchacze,
to można sobie, to nie jest żadna tam reklama, po prostu można sobie sprawdzić.
Słuchacze już zapisali. Dziękuję serdecznie za ten głos. Wróćmy może jeszcze do tego tematu. Skąd się bierze w takim razie to nadzwyczajne traktowanie Polski, jeżeli okazuje się, że Niemcy, dla przypomnienia, 726 milionów ton w 2018 roku emitują ponad dwukrotnie więcej, znacznie ponad dwa razy więcej niż Polska, to dlaczego oni nie są tutaj symbolem tej emisji, a właśnie Polska? Może odpowiedź zna nasz słuchacz? Wolna Trybuna, słucham. Halo, halo.
Tak, no przykładowo takie sprawy jak wymiana pieca, bo też nie na jakieś, wymienili mi na pellet, nie, zaś cenowo jak to wszystko się robi, nie, na przykład jak węgiel miałem, to wychodziło tam rocznie, trzy tysiące, 3,5, nie, no, a te nowe technologie, jak wie pan, opały, wszystko, tona takiego pelletu, coś kosztuje 1000 złotych, tak duża różnica, wie pan, nie wychodzi z tych nowych technologii, że coś jest oszczędniej. Wiadomo, że powietrze nie jest zanieczyszczone, jest wszystko, no ale znowu ceny nie są takie, że zbijają w dół. Takie
no,
sprawy bym powiedział.
No właśnie. Ja myślę, że tutaj te dwie rzeczy, czyli ochrona klimatu, a z drugiej strony sprawa smogu, one powinny być jednak rozdzielane, prawda? Bo można powiedzieć, że jeśli chodzi o smog, to tutaj bezpośrednio już dziś, teraz my odczuwamy skutki na przykład tego, że no nie wiem, kotły są na przykład bardziej ekologiczne, prawda? Że te najbardziej kopcące są wycofywane i my od razu to czujemy. Natomiast ciekawą rzeczą jest to, że można powiedzieć, że instytucje międzynarodowe kładą nacisk głównie na ograniczanie emisji dwutlenku węgla, a nie na wspieranie właśnie choćby wymiany kotłów, czyli ograniczania tego smogu.
No ale wie pan, nie ma tej przebitki. No ja muszę zapłacić za tonę tego opału 1000 złotych, to jest tak jak węgiel.
Tak.
No to jest coś nie tak, no to jakoś powinna być przebitka, że ja bym to odczuł. No a to tak wychodzi, wie pan, że nawet jak tam wszystko nie będzie wyregulowane, wszystko, ja będę nawet może więcej płacił.
Ekologia z pieniędzmi w tle, proszę państwa, bo to bardzo silnie się wiąże. Dziękuję serdecznie.
Tak do końca nie jest, że tak wszystko jest ładnie, pięknie. To jest tylko gadanie, zarabianie pieniędzy przez kogo i tak dalej.
Dziękuję. Wrócimy do tego tematu oczywiście. Dziękuję bardzo. O, mamy telefon? O nie, niestety rozłączyliśmy się. Właśnie, wracając jeszcze do wielkości tych emisji. W Polsce 322,5 miliona ton dwutlenku węgla, w Niemczech 726. Przed nami, jeśli chodzi o wielkość emisji w Europie, są jeszcze dwa kraje, Wielka Brytania i Włochy, ale porozmawiamy o tym później. Łączymy się ze słuchaczem. Wolna Trybuna, słucham.
No dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Powiem panu, że temat bardzo nośny i na czasie. To jest takie bajdurzenie, wie pan? Moim zdaniem bajdurzenie. Bo my będziemy ograniczać, fajnie, będziemy sobie zamykać lotniska, Niemcy będą otwierać. Będziemy wszystko mniej się kąpać w ogóle, a Niemcy będą żyli jak pączki w maśle. Oczywiście na koszt nasz, jak zwykle. Oni się po prostu z nikim nigdy nie liczyli. No. Oni są tacy wybieleni, a my jesteśmy B i tacy potępieni.
Ale jak pani myśli w takim razie?
I za dużo zużywamy i w ogóle źle, że żyjemy dla nich.
Bo
no.
To tu mam od razu takie pytanie.
Nie ma żadnej kary, proszę pana.
Rozumiem, ale mam od razu takie pytanie. To dlaczego w takim razie ci przedstawiciele instytucji unijnych, na przykład tak jak pan Franz Timmermans, mówią o Polsce jako źródle zanieczyszczenia i problemów klimatycznych, a nie mówią o Niemczech.
Nie, bo on tego nie powie. Wie pan, dla mnie Timmermans to jest woda na młyn. I ja po prostu chronicznie tego człowieka nie trawię. I wystarczy, że on otworzy usta. Ja już wiem, co on powie. Będę wiedziała, że on kłamie. On nie musi mówić.
No dobrze, a inni w takim razie? A inni przedstawiciele instytucji unijnych? Oni mają te dane i widzą, widzą na przykład, że Niemcy więcej emitują.
Dobrze, oni, przepraszam, że przerywam.
Tak?
Oni wszyscy są nakręceni przez Niemcy. Oni wszyscy tak tańczą, jak Niemcy chcą. Ta Unia to jest w ogóle obecnie, Unia to jest jedno wielkie nieporozumienie. Miała być Unia gospodarcza i pan popatrzy i wszyscy, co się z tego zrobiło. Oni w sobie wszystkich po kolei podporządkowują. Jak, wie pan co, jak się coś z tym nie stanie, to marne. A jeśli chodzi o ekologię, to wiadomo, u nas zieloni. Jak oni działają? Gdzie oni byli, jak Wisła całą Polskę zalewała smrodem warszawskim? Chwalą się, że naprawili rurociąg w Warszawie, a zero mowy jest o spalarni. Gdzie to jest wywożone? Cały czas jest wywożone na teren Polski, na pola. I my mówimy o ekologii? O jakiej ekologii my mówimy? To jest w ogóle jakiś temat zastępczy, żeby było o czym paplać.
I to jest ciekawa rzecz.
Bardzo pana przepraszam, ale naprawdę... dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Bardzo dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Bardzo ciekawą rzecz pani powiedziała, bo rzeczywiście, jeśli chodzi o różne te tematy ekologiczne, to podejście organizacji ekologicznych jest bardzo różne. I o ile na przykład ekologowie całego świata rozpaczają na przykład w momencie, kiedy my chcemy chronić Puszczę Białowieską, to zupełnie nie przeszkadza im to, że chronić swoją puszczę chcieli na przykład, to znaczy las bawarski Niemcy. Na przykład. To taka jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, czyli smog, to też zaniepokojenie jest duże, ale związany z tym temat, czyli przywożenie do Polski śmieci z całej Europy i spalanie ich tutaj, już ekologów aż tak bardzo nie oburza. Ciekawe dlaczego. Myślę, że kolejny słuchacz może coś mieć na ten temat do powiedzenia. Wolna Trybuna, słucham.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Sławek z tej strony.
Dzień dobry, panie Sławku.
No, ja bym chciał się wypowiedzieć odnośnie tej ekologii, no, w taki sposób, że właśnie to, co tutaj mówiła moja przedmówczyni, jak najbardziej, tak? Ale właśnie, dlaczego się nie wiedzą dla Niemców, które emitują tego, co za o wiele więcej od nas. Wie pan co, kiedyś narzekano na, mówili, że za komuny to dopiero była antyekologia, a tak naprawdę jeśli chodzi o tę skalę mikro każdego obywatela, no to właśnie byliśmy bardziej ekologiczni wtedy, tak, bo każdy miał swoją siatkę na zakupy kilkuletnią, kilkunastoletnią. Mleko czy woda do picia była w szklanych butelkach, a nie w plastikowych. Tyle się o tym mówi, o tym plastiku, ale jakoś ciężko nam powrócić do tych surowców wtórnych pod tytułem właśnie szkło, gdzie właśnie w Unii Europejskiej to wprowadzają, a my żeśmy już z tego się wycofali 30 lat temu, bo to plastikowe, bo to się pogniecie, nie będzie zawadzało. Właśnie to miało nam zawadzać, żebyśmy dbali o tą ekologię, żebyśmy tą butelkę jedną czy drugą wzięli i odnieśli do skupu butelek, tak? Dostali za to pieniądze. No może antyekologia, no to były pojazdy, tak? Te dwutakty, co jeździły z syreny, Hartburgi, no to co tam kopciło, ale pozostałe auta, wie pan, no tutaj mówi się o tych spalinach, o tym smogu, ale też te nowsze auta, które mają katalizatory, no to też wytwarza z kolei mega ciepło i to też idzie w atmosferę, ale o tym nikt nie mówi, tak? Tylko po prostu mówimy o tym, że coś kopci, że coś jest złe, zwłaszcza u nas w Polsce. Ale nikt tego nie zauważa, jak jest w innych krajach, gdzie mamy do czynienia właśnie z tą ogromną emisją CO2 i jakoś nikt sobie nie robi z tego wielkiego problemu, tylko atakowana jest przy okazji Polska o to, już pomijając te organizacje ekologiczne, które też są punta kłaków wasze, gdzie też ich działania są uzależnione od polityki i to widzimy właśnie na przykładzie Puszczy Białowieskiej czy innych takich sytuacji. Wiadomo, że też ekolodzy tam że tak powiem safali o wycinkę drzew na przykład pod drogę. Owszem, no trzeba też polepszyć jakoś nasz byt i drogi budować, ale też no w ramach tego no zrekompensować nowymi nasadzeniami, tak? Wiadomo, że nic nie przebije drzew, które są wielkie i pochłaniają te wszystkie sprawy, a i też są zielonymi płucami, ale myślę, że właśnie to wyrównanie chociażby tej roślinności w naszym kraju przy etapach różnych inwestycji, czy drogowych, czy mieszkaniowych, bo to też ileś tam idzie tych drzew przecież w związku z budową mieszkań, diabły, że tak powiem, no to wyrównanie przede wszystkim tej infrastruktury przyrodniczej, jakby to określił, i po prostu niech każdy pilnuje siebie i myślę, że będziemy szczęśliwi, bo czasem myślę, że to my jesteśmy bardziej proekologiczni niż inne państwa. A po drugie, jak widzę te konferencje klimatyczne, które zajmują się, że tak powiem, deliberowaniem i braniem wielkich pieniędzy i z tego za mało wynika, no to mnie po prostu krew jasno zalewa.
Dziękuję bardzo za tę wypowiedź. Rzeczywiście są różne opinie na temat skuteczności tego typu przedsięwzięć, po co właściwie są te spotkania. Różne są opinie, są też i takie, że po prostu ze względów towarzyskich. No ale to na razie zostawmy. Posłuchajmy teraz wypowiedzi na temat właśnie tego, skąd wzięło się to różne traktowanie Polski i innych krajów i czy Polska rzeczywiście jest największym trucicielem świata, mówi Robert Jankowski, koordynator Forum Klimatycznego, które odbędzie się już w piątek w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.
Polska nie jest nie tylko największym trucicielem, ale w tej chwili największym obrońcą, ponieważ Polska robi takie rzeczy, które zostały zapisane w protokole z Kioto i Polska je wykonuje w sposób rewelacyjnie dobry, podczas gdy inne kraje nie. Polska do roku 2012 wykonała 32% redukcji emisji, podczas gdy kraje Europy Zachodniej wykonały mniej więcej od 3 do 5% tylko. Do roku 2030 Polska dokona redukcji emisji w granicach 60%, podczas tamte kraje będą ciągle daleko z tyłu. Co więcej, Polska robi coś, co nie robi żaden kraj w Europie, mianowicie Polska redukuje emisję metanu poprzez odzyskiwanie metanu ze złóż węglowych. Natomiast kraje Europy Zachodniej, te wszystkie w pasie od Niemiec, Belgia i północna Francja, gdzie był przemysł węglowy, tam ten metan cały czas się do atmosfery ulatnia, mimo że kopalnie są już nieczynne. A Polska odzyskuje ten metan do celów energetycznych i to jest już znaczący udział tego metanu. Co więcej, Polska jest zdecydowanym przeciwnikiem Nord Stream 1, Nord Stream 2, które zaleją Europę gazem, paliwem kopalnym, w dodatku rozmrażając Syberię. Polska jest przeciwnikiem, czyli Polska działa na korzyść klimatu, a na niekorzyść działają przede wszystkim Niemcy, które to mają pozyskiwać.
A co ciekawego dzieje się na ekologicznym boisku piłkarskim w Boguchwale? Łączymy się z Boguchwałą.
29. minuta spotkania. Lech Poznań, Stal, Stalowa Wola. Znowu niebezpiecznie na poznańskim polu karnym. Lech prowadzi 1-0 od drugiej minuty po bramce Tymoteusza Puchacza, ale nie ma spokoju w poczynaniach poznaniaków. Naprawdę mnóstwo stałych fragmentów gry przede wszystkim wykonują gospodarze, a te stałe fragmenty gry, czyli rzuty rożne, a także rzuty wolne w okolicach pola karnego, wynikają z tego, że chce tutaj zespół Stalowej Woli atakować i dąży do tego, żeby zdobyć wyrównującego gola. Wybijają co chwilę piłkę poznaniacy sprzed własnej bramki, właśnie najczęściej na rzuty rożne, także raz z rzutu wolnego. Dobre było dogranie na pole karne, szukał tam miejsca na polu karnym Robert Dadok, próbował strzelać z ostrego kąta, wybił wtedy bramkarz Lecha Miki van der Hart piłkę właśnie na rzut rożny. Zatem tych stałych fragmentów gry kilka z rzędu nawet wykonywali gospodarze tego spotkania. Gospodarze oczywiście nie grają u siebie. Stadion Stalowej Woli jest cały czas nieodebrany po remoncie, dlatego ten mecz odbywa się w Boguchwale. Tutaj wszystkie spotkania pod Rzeszowem rozgrywa drugoligowy zespół ze Stalowej Woli. Tak też jest dzisiaj w Pucharze Polski. Po jednym rzucie rożnym ładną kontrę wyprowadzili poznaniacy. Pedro Tiba podał do Jakuba Kamińskiego. Ten podprowadził piłkę pod pole karne, wystawił do Amarala. Amaral z ostrego kontra jednak przestrzelił. No i to w ostatnich kilkunastu minutach chyba była najciekawsza akcja poznaniaków. Wydaje się, że poznaniacy chcą w środku pola kontrolować grę, podawać do siebie piłkę, szanować na pewno piłkę na tej ciężkiej murawie, ale gospodarze nie pozwalają, przechwytują piłki, no i swoje sytuacje stwarzają w efekcie mimo prowadzenia Lecha 1-0. No to częściej tutaj jesteśmy pod bramką poznańską w okolicach pola karnego drużyny poznańskiej. Będzie jeszcze piłka wznowiona przez poznaniaków. Jeszcze tam przepycha się z rywalami Krystian Gytkier. Też nie było takich sytuacji, żeby dostał piłkę na pole karne. On uczestniczył w akcji bramkowej Lecha Poznań na samym początku spotkania, ale może też ten szybko strzelony gol troszeczkę poznaniaków uśpił. Teraz jest rzut wolny dla Lecha Poznań, chociaż daleko do pola karnego. Teraz do przodu podana piłka, ale znowu źle, znowu strata, znowu pod nogi przeciwników i to oni mogą przeprowadzić akcję. Może być dograna piłka w okolice pola karnego, chociaż jeszcze na środkowej linii jest zespół z Stalowej Woli. Bartosz Sobotka, kapitan drużyny z lewej strony. Teraz tam wyszli poznaniacy pressingiem, żeby zaatakować. Dobrze tam ślizgiem Markwiński do Gytkiera. Gytkier przed pole karne. Pedro Tiba jeszcze jest na polu karnym, ale ustawiona obrona drużyny gospodarzy nie pozwala zakończyć tej akcji strzałem. Zatem nie ma uderzenia poznańskiego Lecha w kierunku bramki Stali Stalowa Wola. Zatem w 31. minucie spotkania Lech Poznań prowadzi w Boguchwale ze Stalą Stalowa Wola 1-0. To jest 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Pod koniec pierwszej części spotkania połączymy się ponownie.
Trawa w Boguchwale wytrzymuje mecz. Lech prowadzi 1-0. Czekamy na kolejne meldunki, a my wracamy do dyskusji na tematy ekologiczne. Myślę, że jedną z takich rzeczy wartych wspomnienia jest fakt wykorzystywania dzieci w takiej wojnie ideologicznej, jeśli chodzi o ekologię. Tutaj jeden z naszych słuchaczy wspominał o Grecie Thunberg, takim symbolu młodej ekolożki, dziewczyny, która krąży po świecie i odczytuje najróżniejsze swoje manifesty. Ostatnio podobno nawet pisze artykuły w międzynarodowej prasie. Ja może przeczytam tylko fragment tego, co pisze Greta Thunberg. Kryzys klimatyczny stworzyły rasistowskie i patriarchalne systemy ucisku. Musimy je zdemontować. Kryzys dotyczy nie tylko środowiska. To prawa człowieka, sprawiedliwość i wola polityczna. Stworzono kolonialne, rasistowskie, patriarchalne systemy ucisku, które je podsyciły. Musimy je wszystkie rozebrać, a nasi przywódcy polityczni nie mogą już uchylać się od odpowiedzialności. I to pisze podobno dziewczynka. Samodzielne jej przemyślenia. A jakie są przemyślenia naszych słuchaczy? Wolna Trybuna, słucham.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę pana, na temat ekologii, a w szczególności mnie interesuje jeden temat zanieczyszczenia, prawda, środowiska, jeżeli chodzi o Poznań. Wie pan, są takie informacje. W ubiegłym tygodniu, oglądając teleskop poznański, fachowiec wypowiada się, że Poznań w Europie jest na 17. miejscu pod względem zanieczyszczenia, prawda, powietrza. Natomiast wracam do okresu przed wyborami. Pani Milewicz w Poznaniu w waszym radio wypowiada się, że Poznań jest na pierwszym miejscu w Europie pod względem zanieczyszczenia. Czegoś naprawdę ja jako laik nie rozumie. Albo nie mamy fachowców, którzy potrafią faktycznie określić, co jest co, no bo sam pan rozumie. Milewicz mówi tak, teleskop mówi coś innego i ja uważam, że no powinien fachowiec jakiś czy fachowcy powinni naprawdę wypośrodkować te sprawy i powiedzieć. Nie to, że zależy to od miejsca siedzenia, tylko jak faktycznie to wygląda.
Pomiary są przeprowadzane, wie pan, jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, to one są na bieżąco. Na stronie, już nie pamiętam dokładnie tej instytucji powiązanej z Ministerstwem Środowiska, przez cały czas możemy kontrolować stan powietrza w tych głównych miastach i wnioski były z tego takie, że jednak największe zanieczyszczenie, jeśli chodzi o Polskę, ono było zawsze w tych południowych miastach.
Tak jest, zgadza się, tak jest.
Im bliżej
tak.
było morza, tym no, sytuacja była lepsza, tak w uproszczeniu można powiedzieć. Także ja no, nie słyszałem takich danych, z których by wynikało, że w Poznaniu jest największe zanieczyszczenie.
To można sprawdzić, bo mówię, ja jest na bieżąco słucham państwa radia od rana w pół do siódmy do
bardzo dzielnie,
wieczora.
Tak.
Tak. I teleskop też oglądam, bo chcę widzieć i wiedzieć, co się w Poznaniu dzieje. I mówię, w ubiegłym tygodniu w środę w teleskopie podają, że na 17 miejscu, a pani Milewicz tutaj jakiś.
To chyba jednak pomyłka, także myślę, że warto na bieżąco po prostu, jeśli ktoś chce obserwować, monitorować, to te dane są przez cały czas uaktualniane.
Ja rozumiem, tylko mówię, informacje idą w świat i ktoś...
Nie zawsze prawdziwe, tak.
Nie, moim zdaniem, przepraszam, bo nie wiem, która informacja jest prawdziwa, czy ta pierwsza, czy ta druga, prawda, ale mówię, fachowcy powinni wypośrodkować to i powiedzieć, że jest tak, a nie inaczej. Bo jeżeli rozumie Poznań sam, ale jeżeli chodzi, ktoś mówi w Europie na pierwszym czy na 17 miejscu, to jest różnica, prawda? To jest różnica. Dobra, dziękuję
serdecznie. Te dane na temat zanieczyszczeń, one się zmieniają bardzo mocno w trakcie doby, nie mówiąc już o tym, jak mocno zmieniają się w trakcie zmiany pór roku, bo na przykład kiedy nie ma ogrzewania właśnie w sezonie, poza sezonem grzewczym, od razu jakość powietrza się poprawia. Spróbujmy połączyć się z kolejnym słuchaczem. Wolna Trybuna, słucham. Halo.
Dzień dobry. Ja mam takie spostrzeżenie, że ta ekologia to jest po prostu wielkie hasło, pod które teraz podłącza się dość mocno politykę. Chcąc wypełnić swoje racje gdzieś tam i tak dalej. Bo ta pani Greta, no, moim zdaniem, jest tylko ofiarą tego całego systemu i ona jest marionetką w tym systemie. I musimy to spojrzeć troszkę z innej strony, nie na podstawie tylko własnego, że tak powiem, podwórka i własnych spostrzeżeń. Kąta tradycja się bierze, bo nie było mowy o smogu, dopóki nie pojawiły się gdzieś te czujniki, które nam na bieżąco podają to zanieczyszczenie, jak ono wygląda, może jak można je sprawdzić i teraz wszyscy są nagle ekologami, bo widzą, że ten smog jest. Ale musimy sobie też zadać pytanie, skąd to się wszystko wzięło, bo jeden z panów mówił, że tego nie da się cofnąć. No ale skąd te paliwa kopalniane się wzięły? No dawno, dawno temu, jeszcze przed dinozaurami, były takie sobie organizmy, bestia. Pytanie było takie, że one zjadały ten dwutlenek węgla i produkowały tlen. I na ich nieszczęście one wyprodukowały tyle tlenu, że się udusiły. A ten dwutlenek węgla, który zjadły, został schowany i my go dzisiaj mamy w postaci lesy, węgla i innych rzeczy. My teraz go wyodywamy, robimy to miejsce drugą i sami się zaczynamy dusić. Moim zdaniem emisja było, jest i będzie, gdyż naszego rozwoju, tempa rozwoju świata i ludzkości nie zatrzymamy. Powinniśmy na to spojrzeć w ten sposób, jak teraz ten dwutlenek, który wyemitowaliśmy do atmosfery, z powrotem go z niej zabrać i schować. Z emisji nie zrezygnujemy, bo tego się nie da zrobić na chwilę obecną. Nie zrezygnujemy wszystkiego.
Ja mam jednak pewną myśl optymistyczną. Wie pan, w związku z tym, co pan mówił, cofnięcia tego czy zmniejszenia... Bo jeśli wierzyć tym danym statystycznym, to jednak w ciągu tych 30 lat, jeśli chodzi o wielkość emisji na przykład dwutlenku węgla, no to w Polsce z niemal 500 milionów ton zeszliśmy do 322 milionów ton. Czyli jednak jest zmiana na lepsze, prawda?
Zmiana na lepsze. Zadam inne pytanie. Ile tego dwutlenku węgla w atmosferze jest? jaki jest bilans emisji, a pochłaniania tego dwutlenku węgla przez roślin i tak dalej. Tak? Bo efekt cieplarniany podbierze się z tego, że ten dwutlenek węgla, to energia, która odbija się po powierzchni Ziemi, ona nie idzie w kosmos, tylko z powrotem się odbija. I to jest takie dodatnie stronie zwrotu, temperatura rośnie i tak dalej, i tak dalej. Więc trzeba zmniejszyć poziom dwutlenku węgla, też pobierając go z tej atmosfery, tak? Nie tylko ograniczając emisję, ale ten, który już jest, trzeba go zlikwidować.
A nie myśli pan, że jeśli chodzi o ten dwutlenek węgla, to to jest tylko taki symbol, bo przecież istnieją inne gazy cieplarniane, często o większym wpływie nawet, choćby metan, prawda? A my koncentrujemy się z jakiegoś powodu akurat na dwutlenku węgla. Pewnie ten temat będzie też
podzielony. Tak? To jest coś, co człowiek emituje i my oddychamy sami emitujemy. Gdzieś tam też jesteśmy nieekologiczni pod tym względem. Bardzo możemy popadać w skrajności, tak? Bo w różnych ludziach muszę powiedzieć, że pan redaktor jest nieekologiczny.
Każdy żywy człowiek jest nieekologiczny.
Ale ja powiem, dlaczego pan jest bardziej nieekologiczny.
Tak, tak.
Bo pan pracuje w radiu, pan emituje fale radiowe, pan odbierze energię do emitowania tych
fal. No tak. A jeszcze gdybym z samolotu nadawał, to już w ogóle, prawda?
No to już w ogóle, a wracając jeszcze ten pan tutaj podał taki przykład, zadajmy sobie pytanie, jak butelki szklane powstawają. Skąd się bierze to szkło?
Dziękuję bardzo. Musimy powolutku już kończyć, bo właśnie nasłuchujemy, dziękuję bardzo, nasłuchujemy, co tam się dzieje w dalekiej Boguchwale. Myślę, że temat jest bardzo ważny i nie ma żadnych przeszkód, abyśmy w kolejnym programie Wolna Trybuna wrócili do niego. Natomiast patrzę właśnie, mamy jakiś nowy meldunek? Nie, jeszcze nie mamy. W związku z tym ja jeszcze przypomnę, bo ten temat był poruszany przez naszych słuchaczy, podchwycony. Jest rzeczywiście duża różnica między emisją nawet tego dwutlenku węgla pomiędzy Polską a innymi krajami, czy to Europy, czy świata. 27% ogólnej emisji dwutlenku węgla przypada na Chiny, 15% na Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, na naszego sąsiada Rosję na przykład 5%, Niemcy ponad 2%, w Polsce poniżej 1%, czyli na pewno, jeżeli dochodzi do zmian klimatycznych, to trudno twierdzić, że są one związane z tym, co się dzieje w Polsce i że to my jesteśmy jakimiś największymi trucicielami. Powolutku zmierzamy już do końca. Piotr Tomczyk, dziękuję serdecznie za dzisiejsze rozmowy. Za chwilę pewnie przeniesiemy się do Boguchwały. No i zapraszam na kolejną Wolną Trybunę. Do usłyszenia.